Jesteś świeżo upieczonym właścicielem domu, który wymaga wykończenia bądź odnowienia? A może zwyczajnie masz potrzebę dokonania remontu pokoju, mieszkania lub domu? Mamy dla Ciebie radiowy poradnik Ambasady Budownictwa. Rozmawiamy o trendach w budownictwie, najnowszych technologiach, przepisach i procedurach urzędowych oraz doradzamy, jak sprawnie przeprowadzić wykończenie wnętrz. Radiowy poradnik Ambasady Budownictwa. W każdą środę, 17:30. Tylko w Radiu Plus Radom.
Dziś naszym gościem jest dr Paweł Śwital, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
I dziś będziemy rozmawiali o rewitalizacji i problemach związanych z rewitalizacją. Najpierw wyjaśnijmy, co to takiego jest rewitalizacja.
Rewitalizacja jest takim pojęciem dosyć trudnym z punktu widzenia prawa, dlatego że wiele przymiotników przypisywanych jest do tego procesu rewitalizacji. Sytuację miała unormować również ustawa z 2015 roku o rewitalizacji, która wprowadzała definicję tej rewitalizacji jako takiego procesu kompleksowego wyprowadzania obszarów z terenu zagrożonego, z terenu kryzysowego, zdegradowanego poprzez różnego rodzaju czynniki. I tutaj rewitalizacja w tym zakresie również zakłada takie optymalne wykorzystywanie uwarunkowań określonego rodzaju terenu. To są czasami uwarunkowania kulturowe, czasami są to procesy wieloletnie z prowadzeniem działalności gospodarczej związane, czy z różnego rodzaju procesami współpracy ze społecznością lokalną w zakresie wspólnego wykorzystywania przestrzeni publicznej.
Czy są jakieś określone wymagania co do terenu, czy jakiegoś budynku, zanim przystąpimy do rewitalizacji?
Tak, to jest też dosyć ważne z punktu widzenia samych wymagań, dlatego że obszar rewitalizacji musi zostać wprost określony przepisem prawa. Nie może być on większy niż 20% powierzchni gminy, ale również w tym zakresie należy wskazać, że obszar rewitalizacji może być w ramach programu rewitalizacji podzielony na mniejsze podobszary, w tym podobszary, które nie posiadają ze sobą wspólnych granic. I te obszary mogą być właśnie realizowane w ramach rewitalizacji obszaru.
Wspomniał Pan o programie rewitalizacji. Co to takiego i jakie informacje zawiera?
To jest podstawowy dokument z zakresu rewitalizacji. Gminny program był już opracowany wcześniej, przed wdrożeniem ustawy o rewitalizacji, dlatego do 2023 roku część tych regulacji rewitalizacyjnych będzie nadal obowiązywała. Gminy będą miały obowiązek podjęcia z początkiem 2023 roku ponownie programów rewitalizacyjnych i również wprowadzenia tych zasad możliwości starania się o środki unijne z tytułu rewitalizacji. Jeżeli takich programów nie wdrożą, to również będzie problem z zakresem finansowania tego typu działań ze środków unijnych. Program rewitalizacji jest tą taką płaszczyzną koordynacji, współdziałania różnych grup interesariuszy, określających przede wszystkim kwestie dotyczące kompleksowości działań podejmowanych na terenie tych jednostek samorządu terytorialnego, w których będzie rewitalizacja realizowana, i przede wszystkim zawiera informacje dotyczące obszaru rewitalizacji, przedsięwzięć rewitalizacyjnych, jak i właśnie między innymi źródeł finansowania tych działań na gruncie.
Tutaj mamy też do czynienia z partycypacją społeczną w zakresie rewitalizacji. Co obejmuje ta partycypacja?
Partycypacja społeczna jest takim pojęciem włączenia obywateli w procesy współdecydowania publicznego. Ustawa o rewitalizacji jest takim pierwszym tak naprawdę aktem normatywnym, który przewiduje szereg różnego rodzaju form czy technik konsultacji społecznych, których dotychczas w prawie nie spotykamy. Są to spacery badawcze, różnego rodzaju sądy obywatelskie, są to wizyty studyjne, które pozwalają też w tym procesie rewitalizacyjnym obywatelom, którzy zamieszkują daną jednostkę, wskazać na ich potrzeby. Na przykład osoby niepełnosprawne, które poruszają się na wózkach inwalidzkich w procesie rewitalizacji przy wykorzystaniu tego narzędzia, jakim jest spacer, mają możliwość zdiagnozowania, czy nie powstało do jakichś barier architektonicznych, czy są jakieś niemożliwości w zakresie przemieszczania się. Czyli ten program daje taką możliwość włączenia obywateli w to współdecydowanie w sprawach publicznych. Również warto zwrócić uwagę na taki instrument, który pojawia się w rewitalizacji, którego dotychczas również prawie też nie było, czyli Komitet Rewitalizacji. Jako takie narzędzie, forum współpracy właśnie tutaj pomiędzy interesariuszami z organami gminy, gdzie będą wypracowywane wspólne stanowiska i co ciało stanowi takie opiniodawcze ciało dla wójta w zakresie podejmowanych działań rewitalizacyjnych.
Gdy mówimy o rewitalizacji, pojawiają się jeszcze takie pojęcia jak obszar zdegradowany, obszar rewitalizacji. Wyjaśnijmy, co to takiego.
Tak, to są przede wszystkim pojęcia dosyć istotne z punktu widzenia rewitalizacji. Dotyczą one przede wszystkim określenia negatywnych skutków, jakie wystąpiły na określonego rodzaju obszarze gminy, związanych m.in. z takimi zjawiskami polityki społecznej, bezrobocia, przestępczości, ubóstwa, niskiego poziomu edukacji, które również mogły mieć wpływ na kształtowanie programu rewitalizacyjnego. I tutaj ten obszar zdegradowany musi występować w obszarze jednego z tych zjawisk negatywnych, czyli gospodarczych, na przykład niskiego poziomu przedsiębiorczości, jak również środowiskowych, obecności odpadów, które mogłyby na przykład stwarzać zagrożenie dla życia, zdrowia czy bezpieczeństwa ludności, przestrzenno-funkcjonalnych, braku dostępu do usług, jakości świadczonych usług czy technicznych, jak degradacja stanu technicznego, na którym będzie znajdował się obiekt budowlany o przeznaczeniu mieszkalnym. I ten obszar rewitalizacji, jako to drugie pojęcie, będzie miał istotne znaczenie dla rozwoju miasta. To jest obszar, na którym właśnie będziemy chcieli prowadzić konkretne działania rewitalizacyjne, czyli ten obszar do 20%.
Powiedzmy jeszcze, jakie skutki dla właścicieli nieruchomości przewiduje rewitalizacja?
Tu skutków mamy dosyć dużo, dlatego że obszary, które będą zrewitalizowane, mogą wpływać też na cenę nieruchomości. Mamy dostosowanie obszarów, spowodowanie, że w ramach tego działania rewitalizacyjnego te cechy, które miała ta nieruchomość przed, zostaną naprawione, tak? Czyli jest większa funkcjonalność, dostępność, wzrasta cena poszczególnego rodzaju nieruchomości. Ale tutaj również mamy kwestie, które dotyczą umieszczenia takiej nieruchomości, która jest położona w specjalnej strefie rewitalizacji, gdzie gmina może udzielić właścicielowi lub użytkownikowi dotacji w wysokości do 50% nakładów na wykonanie robót budowlanych lub remontu na terenie takiego obiektu, który jest wpisany do nieruchomości znajdujących się w rejestrze zabytków. I tutaj właściciel takiej nieruchomości może również ubiegać się o dotację na remont, przebudowę oraz wykonanie prac konserwatorskich na terenie takiego obiektu i jest to finansowane w ramach dotacji.
I to ma zachęcić do tego, żebyśmy ratowali zabytki.
Dokładnie tak. Tu program spełnia szczególną rolę, dlatego że daje możliwość tak naprawdę przewidzenia działań w perspektywie czasu naprawczych dla konkretnych obszarów, które zostały wyłączone, a dają możliwość w perspektywie czasu realizowania tej zasady zrównoważonego rozwoju i służenia przyszłości, przyszłym pokoleniom, które będą korzystały z takich nieruchomości.
Dr Paweł Śwital, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, był gościem Radia Plus Radom. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.